Witamy w wieczornym programie gościa, tyflopedagog Andrzej Jakubowski. Witamy panie Andrzeju.
Witam serdecznie panią i witam państwa.
Pan Andrzej jest chyba jedną z najbardziej aktywnych osób, jakie znam. I co istotne, osobą niewidomą, ale jako osoba niewidoma nie dostrzega pan żadnych tematów niemożliwych.
Takie barier, przeszkód nie ma.
Nie ma, właśnie.
Nie widzę ich, po prostu
nie widzę. Ich nie widzę, właśnie tak. Pan Andrzej nie tylko pracuje z młodzieżą, uczy, angażuje się w rozmaite projekty, ale też może nas przeszkolić w pewnej grze słynnej, historycznej, jednej z najbardziej znanych na świecie, panie Andrzeju.
Tak, oczywiście. To znaczy, ja bym tutaj zamienił słowo przeszkolił na słowo zainteresował i spowodował to, że państwo sami zobaczycie, że to, co ja, o czym teraz będziemy tutaj mówić z panią, jest rzeczą fantastyczną, niepowtarzalną i rzeczą, która warto jest poznać.
No to i bardzo proszę. A może najpierw co nieco historycznie, bo ja wiem, że pan tą historię zna.
To znaczy, ja bym chciał dzisiaj powiedzieć troszeczkę historii, troszeczkę anegdot, trochę takich ciekawostek, które wydaje mi się są o tyle ciekawe, o tyle interesujące, że dają obraz, ponieważ no nie jesteśmy w stanie pokazać tego, co ja tutaj przyniosłem, ale dają obraz tego, o czym właściwie mówimy, tak? Mówimy o najstarszej, najtrudniejszej, najsprawiedliwszej, najwspanialszej grze planszowej Go.
Ja się zastanawiam nad słowem najsprawiedliwszej.
Zaraz, tak.
Aha, czyli będzie
to omówimy, to wszystko omówimy,
dobrze,
tak.
W porządku.
Dlaczego zastanowiłem się nad słowem Go? Dlatego, że nazwa Go pochodzi od Japonii. Natomiast korzenie tej gry mamy w Chinach, właściwie w Tybecie, właściwie u mnichów tybetańskich, którzy według legend, według przesłanek wymyślili tą grę. Natomiast jeżeli chodzi o same zapisy historyczne, i takie są, mówią o tym, że to był okres około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli możemy powiedzieć, że ta gra ma już ponad 4 tysiące, prawie 4,5 tysiąca lat. Tyle przetrwała, tylko że z racji tego, że powstała w Chinach nazwali ją Weishi. Japończycy dopiero, w zasadzie ze względu na mur chiński, dopiero ta gra została spopularyzowana w Japonii no, w pierwszych wiekach naszej ery. No, w wieku XVII dopiero w Japonii nazwano ją Go i pod nazwą Go dotarła ona do Europy. Dlatego mówimy o grze Go, a nie mówimy o grze Weishi. Natomiast Weishi, Baduk w Korei, czy inne nazwy,
ale
które są...
Ale to jest ta sama gra.
To jest ta sama gra. Mówimy o tej samej grze, tylko nazwana inaczej z racji tego, że kraje, do których ona dotarła, no, przyswoiły sobie, zaaneksowały i nazwały to, no w tej chwili Go w Japonii jest grą narodową, tak? Jest, przy czym ja też cały czas mówiąc o tej grze, cały czas wstrzymuję się po słowie gra, bo w zasadzie tak, to jest gra, ale gra, która za sobą ma i otoczeniem tej gry jest kultura, są zwyczaje, jest zachowanie, jest wszystko to, co, bo to nie wystarczy usiąść, bo to jest gra dwuosobowa, nie wystarczy usiąść na krzesełku przed swoim przeciwnikiem i na stole postawić planszę, ale są pewne zwyczaje, pewne zachowania, pewne no, rzeczy, których no, nie można pominąć.
Rytuały takie.
Tak, bo się obrazi przeciwnika. A obraza, jak to wiemy, w Japonii no, skutkuje różnymi konsekwencjami, tak? Ponieważ ta gra, jak mówię, była w Japonii już w pierwszych wiekach naszej ery, no to wiadomo, że wtedy były różne zwyczaje określające i i stwierdzające, co, jak ma się zachować Japończyk, jeżeli obrazi kogoś, prawda? Więc no, nie będę tutaj mówić o strasznych rzeczach, ale kwestie seppuku i tak dalej są znane nam i wiadomo
tak?
o nich. Tak, tak. Również ta gra miała w Chinach na przykład no, duże znaczenie, jeżeli chodzi na przykład o, no jest to też legenda, tak? Na przykład znany dowódca chciał poślubić córkę cesarza. No ale cesarz dał warunek. Wygrasz ze mną w go, dostaniesz rękę mojej córki. Legenda
to trochę
wcześniej...
jak u nas pokonasz smoka.
No tak, no ale wygrać z kimś naprawdę dobrym w go, to jest no, rzeczywiście duży sukces. Zresztą zaraz o tym też powiem. Natomiast jeszcze wracając do historii, też można mówić o legendzie, która mówiła, że ponad 2000 lat przed naszą erą również cesarz chiński chciał wychować swojego syna na wspaniałego władcę Chin i chciał, żeby odbył odpowiednie wykształcenie, tak? Ale przede wszystkim, żeby umiał dowodzić swoim wojskiem, żeby umiał przeprowadzić operacje w czasie, nie wiem, powodzi, trzęsienia ziemi i innych tam katastrof, tak? W związku z tym no, należało w takich sytuacjach no, logistycznie rozpracować, teraz mówimy to, kiedyś no, po prostu trzeba było myśleć, po prostu, tak jak ja to mówię, trzeba myśleć. Natomiast, żeby nauczyć młodego człowieka myśleć, no to nie da się go nauczyć, jak on jest na łowach, czy powiedzmy sobie bawi się ze swoimi rówieśnikami, no trzeba coś wymyśleć bardziej skutecznego. No ponieważ, no jak już wspomniałem, mnisi pokazali to cesarzowi, cesarz na samym początku stwierdził, że no zaraz, przepraszam, następna zabawka dla mojego syna, no ale mnich stwierdził, że no ja proszę mi dać trochę czasu, a po mojej nauce syn będzie umiał zarządzać całym gospodarstwem Chin, będzie umiał kierować wojskiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że rzeczywiście to pomogło. A co pomogło? Pomogła gra Go. Pomogła gra Go, ponieważ gra Go uczy strategii logicznego myślenia, przewidywania. Uczy tego, że człowiek musi myśleć nie tylko o swoich ruchach, ale o ruchach przeciwnika. Musi myśleć, co może się zdarzyć, a co się nie zdarzy. Czasami bywa tak, czasami mówię, bo nie w każdej partii oczywiście, ale czasami bywa tak, że ostatni ruch czy przedostatni ruch powoduje, że z gry wygranej okazuje się, że jest gra przegrana, bo popełniło się błąd, tak? Wspomniałem tutaj o zachowaniu.
Panie Andrzeju, ale ja muszę spytać tych samych możliwości rozwoju strategicznego myślenia nie dają nam szachy?
To znaczy tak, ja uważam, że szachy, owszem, są bardzo dobrą grą, też uczą myśleć, ale porównując szachy z Go, no to nie tylko ja to robię na podstawie opinii innych, ale zrobił to zarówno mistrz świata, wielokrotny mistrz świata w szachach Lasker, który stwierdził, że jeżeli szachy są królem gier planszowych, to Go jest cesarzem. Stwierdził to również Einstein, nie muszę chyba przedstawiać tego pana, również stwierdził, że Go jest taką grą, że niemożliwe jest opisanie Go żadną teorią, ponieważ ta teoria by była nieskończona. Wtedy jeszcze twierdzono, że w Go jest nieskończenie wiele, wiele możliwości. No, przy okazji komputeryzacji świata okazało się, że no, można mniej więcej w przybliżeniu, bo to też niedokładnie, obliczyć, ile to jest możliwości. No ja powiem tylko w przybliżeniu oczywiście, niedokładnie, że w szachach jest 10 do 120 kombinacji. W przybliżeniu, w wielkim przybliżeniu, czyli jedynka i 120 zer, w Go jest 10 do 2807 możliwości. Czyli jedynka i 2807 zer. Jest to niemożliwe do wyobrażenia sobie tego, tak? do tego, żeby porównać to nawet, tak? Jest to mnóstwo. Mogę tylko powiedzieć tyle, że zawodowiec, który gra w tą grę przez całe właściwie życie, bo żeby być zawodowcem, to w zasadzie trzeba naukę gry zacząć w wieku 3-4 lat, tak? Mhm. Więc i żeby dobrze grać, bo zasada jest taka, 30 sekund wykład zasad gry, 30 lat, żeby w nią dobrze grać, to dopiero powiedzmy sobie zawodnicy w wieku 30-40 lat dochodzą do no, takiego poziomu, że mogą mówić, że są dobrzy. Są dobrymi graczami w tą grę.
No tak? Panie Andrzeju, to nie wiem, czy jest sens zaczynać, bo pewnie nie. Słuchają nas dorośli, którzy już nigdy
ja
nie
osiągną. Ja tylko
mówię
o możliwościach, o tym, jaka jest sytuacja. Natomiast wracając do tego, jak ja opisywałem tą grę od początku, tak? Po pierwsze jest to gra bardzo prosta, zresztą przed chwilką powiedziałem. Gra w go jest prostsza niż gra w szachy, bo nie ma figur. Są tylko dwa rodzaje kamieni, białe i czarne. I nie ma żadnych funkcji tych kamieni. Czyli nie ma jakichś dodatkowych zasad, jak one się poruszają, bo kamień postawiony na planszy...
Tutaj podobieństwo do warcabów z kolei się pojawia.
To znaczy w warcabach pionki się poruszają, tak? Mhm. Natomiast tutaj kamień postawiony na planszy albo stoi do końca gry, albo jest zbijany. Innej możliwości nie ma, nie porusza się. Czyli właściwie zasada jest taka, że my dostawiamy kamienie do planszy. I zasada podstawowa, ogólna, że na czym polega gra i do czego dążymy? Ano, dążymy do tego, żeby kamieniami swojego koloru otoczyć jak najwięcej skrzyżowań, bo nie powiedziałem od początku, ale mówię, żeby to wyjaśnić, że gra zasady ma bardzo proste, że dążymy do tego, żeby własnymi kamieniami otoczyć terytorium i każdy punkt terytorium to jest jeden punkt i każdy kamień zbity przeciwnika to jest jeden punkt. Kto na koniec gry ma więcej punktów, ten wygrywa. Zasady proste, jasne, wyraźne, nie podlegające żadnej dyskusji. Jest zbity kamień, jest jeden punkt. Nie ma zbitego kamienia, nie ma punktu.
I tak to jak samo... pan to, panie Andrzeju, mówi, to ja rzeczywiście już nawet nie odważyłabym się dyskutować.
Nie, ale zasady są proste. Poza tym, w go używamy 181 kamieni. Dlaczego tylu? Dlatego, że mamy planszę. A
to już
też
i białych, i czarnych, tak?
Tak. Jeszcze raz, powiedziałem 181. To 181 tylko czarnych i 180 białych, czyli łącznie 361 kamieni.
Dlaczego czarnych?
Dlaczego? Dlaczego tyle? Zaraz wyjaśnię. 361 kamieni dlatego, że plansza i znów prostota. Plansza to jest dla widzących. Deska pokratkowana, jak kartka w zeszycie, kratka zrobiona. 19 skrzyżowań na 19 skrzyżowań, czyli kwadrat, tak? Mhm. Nie liczymy pól, dlatego że stawiamy kamienie na skrzyżowaniach, czyli 19 skrzyżowań na 19 skrzyżowań. I to daje nam 19 razy 19, to jest 361. Dlaczego jest 181 czarnych? Dlatego, że czarnymi gra zawodnik, jeżeli grają równorzędni zawodnicy, to zawodnik grający czarnymi robi pierwszy ruch. Natomiast jeżeli gra zawodnik słabszy z silniejszym i tu jest właśnie bardzo ważna zasada go, że może grać słabszy zawodnik z silniejszym zawodnikiem, ale tak jakby grali dwaj równorzędni zawodnicy. Jak to jest stworzone? W szachach nie ma takiej możliwości. W szachach wiemy, że jak gra silniejszy ze słabszym, to przeważnie silniejszy ma większe szanse. Natomiast w go jest tak zwane wyrównanie. Czyli my tworzymy sytuację, kiedy słabszy ma możliwości podobne do silniejszego. W jaki sposób? Ano słabszy stawia sobie na planszy przed rozpoczęciem gry tyle kamieni, jaka jest różnica w rankingu tych zawodników. Siłę gry w go liczy się od 50 Q, czyli najmniej, czyli zawodnik zaczynający to jest 50 Q. I później jest 49, 48 aż do 1 Q i od 1 dan do 7 dan, 9 dan, tak? W tej chwili, żeby to Państwu powiedzieć, w Polsce mamy dwóch zawodników, którzy mają 7 dan, czyli najwięcej dan jako amatorzy, ale jako jedyni w Polsce, tylko dwóch zawodników, powtórzę, ma uprawnienia, nazwijmy to w ten sposób, zawodników zawodowych, czyli są zawodowcami, tak? Czyli mogą uczestniczyć w ligach zawodowych, bo rozróżniamy ligę amatorską od ligi zawodowej. No w Polsce jest głównie oczywiście liga amatorska. Są zawody, są mistrzostwa Polski, są mistrzostwa, nie wiem, konkretnych miast, bo to oczywiście w każdym większym mieście mamy klub GO. W każdym razie ta sytuacja jest tak, wygląda, że amatorzy grają ze sobą, zawodowcy grają ze sobą. No, taka ciekawostka może zachęcająca, tak, że zawodowcy, a ponieważ gra ta jest najbardziej popularna na wschodzie, czyli Chiny, na Dalekim Wschodzie, Chiny, Japonia, Korea, mistrzami świata są albo Koreańczycy, albo jednicy, albo Chińczycy, albo Japończycy. Czasami się zdarza, była taka sytuacja, że mistrzem Europy był Francuz, ale okazało się, że Francuz jest po prostu Chińczykiem, tylko że przyjął obywatelstwo francuskie, tak? Więc normalne, tak? Normalne, ale no, od razu uświadamiam, że gra go na Dalekim Wschodzie jest na takim poziomie, że no po prostu jest bardzo wysoko, ale dzieci w przedszkolu uczą się no, tej gry. Są tablice magnetyczne, na których dzieci się uczą. No i nie dziwmy się, że dzieci są no, bardziej bystre, myślące strategicznie, logicznie i w ogóle. No bo ta gra, a z drugiej strony też udowodnione to jest naukowo, że grający w Go, ja tu nie mówię o zawodowcach, mówię też o amatorach, tak? Czyli o ludziach, którzy grają niekoniecznie codziennie, ale grają co jakiś czas, że również ta gra wpływa na to, że ludzie z Go mają mniejsze predyspozycje do choroby Alzheimera. Tak?
No proszę.
Czyli ponieważ no, Go uaktywnia lewą i prawą półkulę. Nie chcę porównywać tu do żadnych innych gier, bo to nie o to chodzi. Każda gra jest dobra, jeżeli ją lubimy i w nią gramy, bo każda gra rozwija w jakiś sposób nasz mózg, naszą orientację przestrzenną. Natomiast ja wiem z doświadczenia, jako osoba niewidoma, jako nauczyciel osób, które są niewidomymi i słabowidzącymi, że przychodzą później do mnie i stwierdzają: panie Andrzeju, no ja dzięki tej grze zaczęłam lepiej się orientować. Kiedyś obijałam się w domu. Nie potrafiłam złapać kierunku, równowagi, przestrzeni, wyobrazić sobie pewnych rzeczy. Teraz, po iluś tam, ja nie mówię, że po 2 tygodniach, tak, ale po 2 latach gry w Go, już mówi, że widzi efekty. Widzi, że potrafię sobie kiedyś, żeby iść po zakupy, to musiałem sobie brailem pisać na kartce, co mam kupić. Teraz okazuje się, że nie muszę tego robić, bo zapamiętuję. A dlatego, że no, pewne sytuacje trzeba też sobie zapamiętać. Jest plansza, oczywiście można dotknąć i to jest wskazane. I przy grach, gdzie grają osoby niewidome, no to jest obowiązek w zasadzie, żeby była taka możliwość, żeby osoba niewidoma mogła dotknąć. Tutaj mogę powiedzieć o różnicach, jakie są między kompletem dla widzących i dla niewidomych, ale osoba niewidoma może grać z osobą widzącą. Ja, przepraszam, że mówię o sobie, ale uczestniczyłem w 2013-14 w Mistrzostwach Europy w Polsce. I okazało się, że dzięki temu, że mam planszę dla niewidomych, okazało się, że miałem bardzo dużo chętnych, nawet zawodowców, którzy chcieli spróbować zagrać ze mną na tej planszy dla niewidomych, tak? Bo owszem, te plansze są popularne w świecie i wielu graczy niewidomych gra w normalnych w sensie ogólnie dostępnych turniejach dla widzących, ale to są jednostki, tak? Zdarza się jedna, no maksymalnie 2 osoby, że uczestniczą w turnieju tam jakimś tam, rangi jakiejś tam, tak? Natomiast no, ja akurat byłem jedyną osobą niewidomą, która uczestniczyła w Mistrzostwach Europy. Nieistotny jest wynik, zająłem tam któreś tam miejsce nieistotne. Oczywiście frajdą dla mnie było to, że miałem możliwość zagrania z Japończykami, z Koreańczykami, z Chińczykami, ba, nie tylko z panami, ale również z kobietami, bo przyjeżdżali z całymi rodzinami, nawet z młodzieżą, tak, że w turnieju uczestniczyli również młodzi ludzie, dzieci tych mistrzów, tych zawodowców, tak, i oni też grali. I samo to, że udało mi się wygrać taką partię z panią z Japonii, czy z panem z Chin, to no, przy wyrównaniu oczywiście, tak, nie porównywaliśmy siły gry, no bo on był silniejszy, natomiast przy wyrównaniach, przy handicapach, które się stawia na początku gry, czyli no, mówiąc po polsku forach, tak, czego nie ma w innych grach. No, w szachach nie mogę zabrać, nie wiem, gońca, hetmana, skoczka i powiedzieć, słuchajcie, teraz gramy. Nie, to nie jest turniejowe. Natomiast tu jest wpisane w regulamin turnieju, że jeżeli gra silniejszy ze słabszym, to słabszy ma wyrównanie. Więc dlatego mówię, że jest to gra sprawiedliwa, bo na samym początku według rankingu sprawdza się ranking. Aha, ten ma 3Q, ten ma 5Q, aha, czyli 5Q jako słabszy dostaje 2 kamienie do wyrównania w grze z jednym Q, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jak mówię, to jest ważne. Natomiast dlaczego jest to prosta gra? Dlatego, że jak mówię, są 2 rodzaje kamieni, stawiamy i nie ma tu ani przymusu bicia, ani przymusu, gdzie mam postawić. Czyli na początku partii, jeżeli plansza jest pusta, to mam do wyboru 361
skrzyżowań punktów.
Tak, skrzyżowań, na których mogę postawić. A w szachach, przepraszam, mówię o tym, ale plansza jest mniejsza. Plansza jest 8x8, czyli 64 pola. W tym 32 są zajęte.
No tak.
Czyli zostaje nam tylko 32 pola w środku, które są do dyspozycji, ale to i tak od razu na te pola nie jestem w stanie stanąć jakąkolwiek bierką. W związku z tym, proszę Państwa, no tu mówię o zasadach, tak? Czyli w go można grać na poziomie naprawdę amatorskim, poznać podstawowe zasady gry i grać. I to już wystarcza, nie trzeba być mistrzem. Natomiast co ważne też w tej grze, ważne jest również to, że go nie kończy się ani szachem, ani nie kończy się matem, tak, ani go kończy się wtedy, kiedy na zakończenie gry wyrażą zgodę obaj zawodnicy. Tak jak w brydżu kończymy grę, licytację po 3 pasach, tak samo w go, może nie po 3, ale po 2 pasach. Czyli jeżeli jeden i drugi zawodnik stwierdzi, pas, nie mam pretensji do twojego terytorium, nie mam pretensji do twoich kamieni, które stoją na planszy, nie chcę ich zbić, i to samo stwierdzi drugi zawodnik, mówiąc pas, wtedy gra się kończy automatycznie. I wtedy liczymy, ile skrzyżowań jest otoczonych moimi kamieniami, ile kamieni zbiłem przeciwnika, podliczam, zliczam i kto ma więcej punktów, ten wygrywa. Więc nawet te zasady są bardzo proste i banalne. Tylko słowo na temat czasu. W szachach gra się na czas oczywiście i można przegrać na czas. W go również gra się na czas, oczywiście w czasie turniejów. Natomiast no, w go jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zawodnik przegra na czas, dlatego że do czasu danego na partię mamy jeszcze tak zwane 3 biojomi, czyli 2 szanse na to, żeby zawodnik, który gra wolniej, no nie przegrał na czas. Bo te biojomi to jest po 30 sekund, czyli jest szansa, że jeżeli ktoś wykonuje następny ruch w ciągu 30 sekund, nie traci biojomi i może grać dalej. W nieskończoność. W zasadzie w historii go są partie, gdzie naprawdę ta partia trwała no, nawet kilkanaście miesięcy, tak? No ale to są przypadki no, znane w historii, ale no, tak się nie gra na co dzień, tak? Na co dzień się gra.
Panie Andrzeju, z całą pewnością nie damy rady powiedzieć wszystkiego.
No próbuję ciekawostki, próbuję ciekawe rzeczy, tak? Żeby
Panie
państwa
Andrzeju,
zainteresować,
ale ja
bo na początku
poproszę,
zraziłem, tak?
Nie wiem, czy powiedzieliśmy, jaka jest konstrukcja tej planszy dla niewidomych, bo ona wygląda troszeczkę inaczej. Inaczej wygląda taka plansza, powiedzieliśmy już, że jest większa ta plansza dla osób widzących, dla niewidomych ma takie wyraźnie zarysowane...
Uwypuklone
linie, o właśnie, tak.
To znaczy, proszę państwa, bo dwie rzeczy, bo ja tu pani już pokazywałem, że plansza dla widzących to jest gładka, właściwie deska, można powiedzieć, na której narysowana jest kratka. I na to stawia się kamienie, które są no takimi, ja nie lubię tego określenia, ale jak pchełki. Czyli kamienie uwypuklone od góry i od dołu i stawiamy na skrzyżowaniach. Tak? Jeżeli grałaby osoba niewidoma, no to wiadomo, żeby przesuwała.
Tak,
czyli no, niemożliwe to jest, tak? A powiem tylko tyle, że przesunięcie kamienia na planszy przez zawodnika to jest no, bardzo rygorystycznie traktowane przez sędziów i może dojść nawet do wykluczenia dyskwalifikacji, tak? Bo może być to umyślne przesunięcie kamienia i sprawienie, że no, nie można dokończyć partii. Więc no, nie można tego zrobić osobom niewidomym czy niepełnosprawnym ruchowo, bo ta plansza, o której tutaj mówię, dla niewidomych, ja ją nazywam dla niewidomych, ale to jest również plansza dla osób niepełnosprawnych ruchowo, to znaczy z dysfunkcją narządu ruchu, tak? Czyli jeżeli ktoś ma drżenie rąk, tak? No to wiadomo, że nie postawi kamienia, tak? Na planszy gładkiej, no bo ten kamień się przesunie, stuknie, puknie i może jeszcze poruszyć coś jeszcze niewłaściwego. Więc dlatego ta plansza jest również dedykowana osobom niepełnosprawnym ruchowo. Każda osoba niewidoma z tych, które się uczyły oczywiście, które przechodziły edukację w szkole, zna coś takiego jak kubarytm. Kubarytmy. Jest to plansza, do której wkłada się sześcienne kostki i dzięki tej planszy można się uczyć pisać, czytać, no nawet no, rachunki oczywiście, czyli matematyka, tak, liczyć, dodawać, mnożyć i tak dalej, i tak dalej. Można również, jeżeli ktoś jest bystry i orientację przestrzenną, można również jakieś gry tu na tej planszy i tak dalej, ale dlaczego ja pokazuję te kubarytmy? Te kubarytmy może nie są tak duże jak plansza oryginalna, japońska, bo to akurat...
Ale mają zbliżony wygląd.
Zbliżony wygląd, bo kubarytmy również mają te linie wypukłe. Prawda? I można kubarytmy dostosować do gry w go. Teraz tak.
Tylko trzeba by mieć właściwe kamienie.
Wystarczy na przykład, przepraszam, że ja tak mówię, ale domowym sposobem. Kupić
sobie
guziczki. Tak? Guziczki, takie małe, żeby się akurat mieściły. I wypalić pod spodem guziczka.
Taki krzyżyk,
tak jest. I wtedy nakładam na skrzyżowanie. I już mam grę go, prawda? Za tanie pieniądze. Tylko trzeba myśleć, tak? Trzeba myśleć. Jak mówię, to samo można oczywiście jakieś, nawet brylanty, jeżeli kogoś stać.
No,
proszę bardzo. Tak?
Oczywiście. Ile pan mówił, tego ma być w sztukach?
361. Ale
no
powiem
tak,
ciekawostkę,
myślę,
że kiedyś rzeczywiście plansze, no w tej chwili też, ale kiedyś zdarzały się plansze z diamentów, z pereł, z
na dworach cesarzy pewnie.
Tak, z kości słoniowej, co jest oczywiście zabronione, ale kiedyś, za czasów dawnych, takie plansze były złocone, złote, no wszystko było możliwe, tak? W zależności od zasobności danego
portfela.
No, tak.
Wtedy sakiewki może bardziej.
Tak jest. Było wszystko możliwe. Więc plansza dla niewidomych jest po prostu planszą, gdzie linie są uwypuklone. I na skrzyżowania nakłada się kamienie. Oryginalne kamienie mają po prostu powycinane pod spodem. Takie 8 jest wyciętych takich o rzeczy, że ja nakładając na skrzyżowanie, nie muszę się długo zastanawiać, trafiam i już jest.
Tak.
I białe kamienie są gładkie, czarne kamienie mają uwypuklenie na środku. Czyli osoba niewidoma po pierwsze nie przesunie tego kamienia, bo on jest nałożony i on się trzyma, a poza tym może dotykać i sprawdzać, aha, to jest biały, a to jest czarny kamień. Aha. Dlaczego? Bo on ma wypustkę u góry. I ja rozpoznaję. I ja już mogę dotknąć, tak? Obrajlowić, inaczej mówiąc, i sprawdzić, gdzie moje kamienie stoją, a gdzie stoją kamienie przeciwnika i jak ja muszę zagrać, żeby ta gra była na moją korzyść. Tak? Więc tutaj, jak widzimy, plansza dla niewidomych jest większa. To jest akurat oryginalna plansza japońska. Są różne plansze. Ja tu już pokazywałem pani wcześniej, że są plansze 19x19 skrzyżowań, czyli typowe plansze dla turniejów, tak? Ale również są plansze 9x9, jak tu pani o widzi, też są 9x9. Aha. To jest plansza akurat demonstracyjno-treningowa, czyli na tej planszy trenuje
można
się...
Można te pierwsze kroki robić na przykład.
Tak, pierwsze sytuacje, jak można zabić kamienia przeciwnika, tak? Jak mu odebrać oddechy, bo to jest żargon tej gry, jak rozpocząć grę i pewne konkretne sytuacje można, na tej planszy akurat zobaczyć, przećwiczyć, tak? Jest plansza 13x13 skrzyżowań, to też jest rodzaj planszy, no też odbywają się turnieje, tak, ale no, typowa plansza dla zawodowców i dla no, turniejów, mistrzostw Europy i tak dalej, to są plansze 19x19. No tutaj, będąc przy mistrzostwach, od razu powiem tak. Polak, jedyny Polak, który został mistrzem Europy w Go, to był pan Janusz Kraszek, w 1983 roku. No my, to znaczy ja wtedy, będąc studentem matematyki w Łodzi, zainteresowałem się bardzo poważnie tą grą, na tyle poważnie, że jeździłem na turnieje i z kolegami z Warszawy stwierdziliśmy, że należałoby coś zrobić, żeby...
Jest książka.
Tak, jest książka, Świat Go. Jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam. No, w księgarniach już jej nie ma, ale w bibliotekach jest kilka wydań tej książki. Dwa przynajmniej wydania, z tego co ja wiem, tej książki naszego mistrza Europy, pana Janusza Kraszka. W każdym bądź razie Świat Go bardzo serdecznie zapraszam do przeczytania. A jak się w ogóle to Go pojawiło w Polsce? No, w Polsce oczywiście najwspanialszym człowiekiem, który był od gier, to wiadomo, pan Lech Pijanowski, który wydał kilka książek na temat gier. Fantastyczny człowiek, który o grach, zresztą miałem okazję z nim bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno, w latach 70. Rozmawiać. Natomiast człowiek, który zainteresował nas grą Go. Nie tylko Go, innymi grami, bo ja zostałem dzięki temu instruktorem gier i rozrywek umysłowych, ale Go jednak jest tak wspaniałą grą, że przewyższa wszystkie inne gry. Owszem, nie zapominam o innych grach, ale Go jest na pierwszym miejscu. I wtedy, w 1983 roku, żeśmy założyli Stowarzyszenie Go. Polskie Stowarzyszenie Go. I ono jest do dnia dzisiejszego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to strona...
No właśnie, bo ja bym chciała troszeczkę pokierować może, no, gdyby ktoś był zainteresowany.
Proponuję, żeby ewentualnie zacząć od strony www.go.art.pl i na tej stronie znajdziemy i kurs Go, czyli będziemy mogli poznać zasady gry w Go. Będziemy mogli też przeczytać troszeczkę o historii Go. Będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda ranking Go, jacy zawodnicy grają, jakie mają rankingi. Można się zapisać do Polskiego Stowarzyszenia Go i uczestniczyć w tych turniejach Go. Wraz z, wiadomo, wszystko, co robimy w życiu, wszystkiego, czego się uczymy, nie jesteśmy od razu najlepsi, prawda? Będą zapewne partie, które będziemy przegrywać, ale ja wychodzę z założenia, zresztą wielu znakomitych ludzi to mówi, że wstyd, z lepszym przegrać nie jest wstydem, tak? Wstyd to kraść, natomiast przegrywać to nie jest wstyd, bo nawet jeżeli przegrywamy partię Go, to się uczymy. I to, co nawet ta partia, którą przegraliśmy, też nas czegoś nauczy i na pewno w przyszłości pewnych błędów nie popełnimy. I dlatego ja zachęcam, żeby przeczytać, żeby zobaczyć. I co jest jeszcze ważne, w czasie epidemii nie było bezpośrednich pojedynków, ale były pojedynki w internecie. Można zapisać się do takiego turnieju internetowego i grać poprzez stronę internetową.
Ale tak? To jest propozycja dla osób widzących, jak sądzę.
Tak, tak. Niestety osoby niewidome, no i są problemy z grafiką, są problemy z rysunkami, ale to wcale nie powiem tak. Źle.
Brakuje tych wypukłości trochę.
Wycofuję się z tego. Nie, niewidome osoby też mogą grać. Bo proszę państwa, dlaczego mogą grać? Dlatego, że tak jak mamy w szachach, linie pionowe są zaznaczane literkami. Jest 8, czyli A, B, C, D, E, F, G, H. Tak? Mhm. Tak samo w Go pionowe linie są zaznaczane literkami od A do T, tak? Natomiast linie poziome są zaznaczane cyframi od 1 do 19. I ja mogę każde skrzyżowanie nazwać. Na przykład B7, D8.
No ale to trzeba by zapamiętać wszystkie...
Nie zapamiętać, po prostu paluszkami dotykamy. A, B, C, D, aha, D i teraz do góry. I ile tam było? 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, to jest to skrzyżowanie. I tu mój przeciwnik postawił kamienia. Aha, no to ja na swojej prywatnej tej planszy stawiam tu białego czy czarnego, w zależności od tego, jakim gra przeciwnik. Mhm. I już mam wizualizację swoją, gdzie mogę dotknąć. Czyli mogę to robić, tylko bardziej audio. To znaczy audio w sensie nie wyświetlać planszy, tak? Tylko mówić, zagrywam, a to jest jeszcze prostsze, bo widać, że tu nie ma figur. Czyli zagrywam kamieniem, dowolnym kamieniem. Nie ma tu skoczka, wieży i tak dalej, czy kamienia bardziej wartościowego, czy mniej wartościowego, tylko wszystkie są takie same. Więc mówię, zagrywam kamieniem z A7, czy tam H ileś tam, tak? I tak dalej, tak. Czyli w ten sposób poprzez wypowiedzenie numeru skrzyżowania jestem w stanie przekazać przeciwnikowi, gdzie postawiłem. A przeciwnik robi to samo. A ja zagrywam, odpowiadam tak i tak. Zbijam kamienie z D1, D2, D3, D4 i D5.
Mhm. I wtedy czyli ja sobie dla chcącego nie ma nic trudnego.
To znaczy ja przepraszam, że ja tak mówiłem najpierw, nie później, ale no, trzeba każdą sytuację przemyśleć. Ja jestem człowiekiem, który stara się przemyśleć każdą, ale
Panie Andrzeju ma w ogóle taki umysł analityczny bardzo.
Staram się. Natomiast tak jak wczoraj rozmawiałem ze swoim kolegą też, który też gra w Go, mówi: Andrzej, nasze pokolenie to jest jednak są ludzie, którzy potrafią wiele zapamiętać, wiele rzeczy wymyśleć, tak? I ja uważam, że to nie tylko nasze pokolenie, ale każde pokolenie jest w stanie nauczyć się myśleć i myślę, że nawet zdanie matury z matematyki też nie jest trudną sprawą, jest bardzo prostą sprawą i można to zrobić, tylko trzeba myśleć. Więc jak mówię, wracając do Go, Go jest najtrudniejszą, dlatego że ma możliwości, tyle możliwości. W zasadzie w życiu gracza zawodowego nie ma dwóch takich samych partii. On nigdy nie przeżyje dwóch takich samych partii, bo tych możliwości jest tyle, że wystarczy, że przeciwnik zrobi jeden ruch inaczej i już jest inna partia. Ba, powiem więcej, gracze zawodowi, amatorzy też, ale już zawodowcy to już muszą w zasadzie to wiedzieć. Proszę państwa, jest to rzecz, która jak się dowiedziałem o tym, to stwierdziłem, że chyba jest to niemożliwe. Ale później zacząłem sam próbować, no i do pewnego momentu doszedłem, że tak. A później miałem już kłopoty. Ale to trzeba ćwiczyć, jak każdy człowiek trzeba ćwiczyć. O co chodzi? Że gracze zawodowi są w stanie ruch po ruchu odtworzyć partię. Od początku do końca. Tych ruchów jest no, kilkaset, kilka nawet dochodzi do tysiąca, tak? Więc wyobraźcie sobie państwo, że zawodowiec potrafi powtórzyć z pamięci to, co przed chwilą zagrał. Ba, ja bardzo często na turniejach się dziwiłem, jak to jest możliwe, bo po partii tych dwóch zawodników, którzy grali ze sobą, siadali gdzieś na boku i analizowali partię. I ustawiali sytuację, jaka miała miejsce na planszy i mówią, no tak, ale gdybym zagrał tak, to ty byś jak zagrał? A no tak, a no właśnie i tak dalej. Więc oni byli w stanie tą partię rozłożyć na czynniki pierwsze. Oni potrafili powtórzyć tą partię. I
no to jest rzeczywiście rozwijające na pamięć nieprawdopodobnie.
Nieprawdopodobnie, ale to jest właśnie pamięć, którą uzyskują dzięki pracy i grze go. To nie jest jakaś, nie wiem, szczepionka, czy pastylka, czy coś. Nie. Ale ważne jest to, trzeba zacząć jak najszybciej i no, być konsekwentnym w działaniu. No nie można grać raz na rok, bo to nic nie da, tak? No trzeba w miarę możliwości. Ja nie mówię, że trzeba poświęcać dziennie 7 czy 8 godzin, tak jak to robią zawodowcy, ba, nawet więcej, tak? I nie mówię o tym, żeby trzeba czytać takie książki i uczyć się partii mistrzów. Uczyć się, w sensie analizować, nie uczyć się na pamięć, bo to jest niemożliwe, żeby nauczyć się tysięcy, setek tysięcy, milionów partii na pamięć, tak? Ale pewne konkretne zagrania, pewne konkretne ciekawe rzeczy, bo nie ukrywam i to wszyscy wiedzą o tym, że kiedyś gra, no dzisiejszy zawodowiec, no nie miałby problemu z ogrywaniem ludzi, nie wiem, w 1050 roku, tak, na przykład, tak, naszej ery, czy w 2000 lat temu. Natomiast, no bo rzeczywiście ten poziom gry się bardzo znacząco podniósł. Poza tym analiza tej gry, no na temat go wyszło mnóstwo publikacji w języku głównie angielskim, chińskim, koreańskim, japońskim, no polskim też. Dlatego tutaj pokazuję książkę, chociaż nie jest to jedyna książka w języku polskim o go. No ale myślę, że społeczeństwo komputerowe wie, co należy wpisać w wyszukiwarce tak, internetowej, właśnie, żeby znaleźć książkę o go, więc świat tutaj go. Nie będę o tym mówić. Natomiast, jak mówię, warto jest w to go zagrać. Warto jest, bo nie tylko Lasker, nie tylko Einstein, nie tylko myśliciele, nie tylko naukowcy, biolodzy, medycy stwierdzają, że jest to wspaniała gra i należy próbować grać. Jeżeli nie osiągniemy dużego sukcesu, nie ma, jak mówię, jedno Q osiągnąłem, ale to wcale nie oznacza, że będę dążyć dalej, bo ja nie chcę zostać zawodowcem, tak? Bawię się go, tak? Dla mnie, nawet tak jak gram w inną grę, tak? To też nie próbuję się uczyć czegoś na pamięć. Ja chcę czerpać przyjemność z tego, że gram z kimś. Ba, i to, co ja powiedziałem też na początku, mianowicie kwestia zachowania. Pamiętacie państwo, powiedziałem, że wygrałem na przykład z panią z Japonii. I no, chciało mi się skakać z radości, ale od razu zasada, Andrzej, nie wolno okazywać radości. Nie wolno.
Bo to brak szacunku.
Tak. I co ja wtedy? Ja wtedy wstałem, zrobiłem ukłon. Pani z Japonii ukłoniła się tak. Czekała, aż ja się podniosę. No ja sobie przypomniałem ten zwyczaj, że pan się najpierw podniosłem się. Pani się podniosła. Ja z racji tego, że byłem zszokowany tym, że udało mi się wygrać z kimś z Japonii, pocałowałem w rękę. Zrobiłem, no, zwyczajowy, obyczajowy nietakt, tak? Bo Japonka nie wiedziała, co to jest. Ponieważ Japonka czym prędzej zwinęła swoje rzeczy, wyskoczyła, ja jako zwycięzca musiałem wypełnić jeszcze, kto wygrał, jakimi, tak, w jakim stosunku i tak dalej, i tak dalej.
Jakąś więc, ankietę.
Tak, i nie ankietę, tylko taki blankiet, tak, gdzie jest wykazane, kto z kim grał, jakimi kamieniami i kto wygrał. I ja musiałem złożyć to jeszcze, no bo grałem oczywiście na planszy dla niewidomych, więc musiałem to złożyć, ale słyszę, że biegnie mnóstwo ludzi korytarzem. Ja mówię, no tak, przyjechała z mężem, z synem, nic, tylko za chwilę będę mieć bardzo ogromne
problemy.
No ale okazało się, że akurat mąż tej pani 5 lat studiował w Polsce i wiedział, że pocałowanie kobiety w rękę
w Polsce
to w Polsce znaczy, że przekazuje się szacunek wobec kobiety. Więc po prostu podszedł i powiedział: proszę pana, bardzo dziękuję, że pan okazał szacunek mojej żonie. W związku z tym, ponieważ mieszkaliśmy wtedy w Olsztynie w akademikach, w pokojach akademickich, to mówi: ja pana zapraszam z żoną, bo ja byłem z żoną, zapraszam pana na sakę. Tak? No może nie powinienem, przepraszam, na antenie mówić, ale po prostu no, bardzo miłe spotkanie było, że ona przy okazji nauczyła się od tej pani origami, tak? Dostała w prezencie papier oryginalny i tak dalej, więc jak mówię, no było miło, ale jak mówię, no trzeba uważać, bo czasami niechcący, chcąc dobrze, można spowodować no, drobne zamieszanie, tak? No, no bo ta właśnie. Pani nie wiedziała, co jednak... ja przez to okazywałem,
co ja chcę,
a szacunek się
tak.
należy, więc gdybym zachował się no, niegrzecznie, to miałaby prawo pójść do organizatora, do sędziego i powiedzieć: przepraszam, ale ten pan mnie obraził. I wtedy
tak,
ja bym z turnieju został zdyskwalifikowany. Tak?
Panie Andrzeju, bardzo żałuję, ale niestety nie da się powiedzieć więcej. Możemy tylko odesłać jeszcze raz na tą stronę, której adres przypomni pan jeszcze raz. www.go.
No przypomnę oczywiście. www.go.art.pl.
No i zapraszamy na tą stronę wszystkich zainteresowanych. Można też zajrzeć do książki Świat Go. Od czasu do czasu organizowane
mistrza naszego Europy, Polaka, mistrza Europy. Przepraszam, że ja wchodzę pani w słowo, ale...
Janusz Kraszek, Świat Go. Książkę polecamy dla wszystkich zainteresowanych. Panie Andrzeju, żałuję bardzo. Więcej się nie da powiedzieć, ale myślę, że powiedzieliśmy sporo i mam nadzieję, że chociaż kilka osób spróbuje swoich sił, bo to jest i historia, i kultura, i zwyczaje, i zachowanie, i strategia, i rozwój. Warto o to wszystko zadbać. Chyba naprawdę niewiele aktywności daje nam tak ogromne możliwości.
I to pomaga w naszym życiu, i w edukacji, i w rozrywce, i w życiu codziennym z tego korzystamy. Natomiast ja mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości powiedzieć coś więcej na temat w ogóle gier, na temat niewidomych. Bo no, mnie
Panie Andrzeju,
zależy na
ja
tym, żeby...
Ja już się polecam do rozmowy. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda nam się umówić kolejne spotkanie, szczególnie, że jest pan skarbnicą wiedzy prawdziwą. A dzisiaj naszym gościem...
Bardzo serdecznie dziękuję.
...był tyflopedagog Andrzej Jakubowski. Bardzo dziękuję.
Miłego wieczoru i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego również.
Do usłyszenia.